Dodatkowych dochodów, 40 27 są to dodatkowe środki uzyskane z subwencji oraz 50 500 są to środki, które uzyskane są przesunięć pomiędzy chłopcy, znaczy przesunięć konkretnie tutaj ze chłopców i z kolonii ołowiowo. To są dane środki, które są przesuwane tu na wydatki oświatowe, głównie na pokrycie płac, na pokrycie płac oraz jeżeli były to dodatkowe dochody, to na wyposażenie. I zwiększenie wydatków dotyczy też to, co było omawiane przy dochodach, czyli jest to NZPK 5265,07 zł, kwota, która wpłynęła jako odszkodowanie, no i jest pokrycie po prostu wydatkiem. Czyli że jest to skierowana na właśnie wydatki. Natomiast korekta wydatków, jeżeli mówimy o zmniejszeniach, jest to 150, o którym Państwu mówiłam. Jest zmniejszenie też żywienia 38 683 zł, omawiane też po prostu z uwagi na mniejszą liczbę dzieci wypuszczających do przedszkola oraz właśnie te przesunięcie 50 tysięcy. I to są zmiany, jeżeli mówimy o budżecie, i jeszcze zmiany, które przedstawiamy Państwu w kuchni, czyli jest to te 250, ponieważ to było zapisane jako wydatki majątkowe, a ponieważ no, my będziemy płacić za remont w tych wspólnotach. Następnie jest jeszcze jedno przesunięcie, jest to przesunięcie 20 tysięcy, jest to wojsk w szkole podstawowej numer 3. Kwotę na do szkoły podstawowej numer 3 niskoenergetyczne budynki użyteczności. Jest to przesunięcie, aby można było w szkole podstawowej numer 3 wykonać dokumentację.
Na układanie, wyłanić dokumentację do termomodernizacji w przyszłym roku.
Która będzie miała
wystąpić na początku roku do przetargu.
Czy to tylko te 20 tysięcy są w tej roku?
Nie, ale tyle.
Nie, to ja tyle potrzeba. To jest tyle potrzeba.
Ale Państwo nie myślicie, bo tam już spada nic.
Ale my przesuwamy to pewnie, a więc kosztów finansowych, czyli tam, gdzie nie zadań, tylko z kosztów finansowych. Ponieważ no, jeżeli będziemy uruchamiać kredyt, to dopiero teraz nie wiem, że potrzeba takich tych kosztów finansowych. To zadania na razie póki co nie ruszą.
Bo jest to, co było na odsetki.
To, co było na odsetki zaplanowane. Natomiast na zadanie zostawiamy tam było 2 700 000 i to jest, ponieważ no, wiemy, że zadanie trwa i są.
Tak myślę, że no, czytając to bez pani powiedzieć komentarza, no tam jest to jasne, że to 620 tysięcy, nie? No nie wiemy jeszcze, no może nie zaszliśmy, tylko może trzeba to ułatwić.
Z tego co pamiętam,
bo to... Bo inwestycja trwa jeszcze na niej, jeszcze skończona.
Ale tam na inwestycji było ponad 2 miliony przeznaczone.
2 miliony, to i 700 tam było znalezionych, bo 333 jako dodatki.
Natomiast przetarg, z tego co Państwo pamiętacie, bo było w informacji inwestycyjnej, z przetargu koszty wyszły około 1 300 000. Czekamy w tej chwili, w przyszłym tygodniu powinno nastąpić, że tak powiem, zakończenie robót, żebyśmy mogli odliczyć i uzyskać dotacje od marszałka i ministerstwa. Dopiero po uzyskaniu wszelkich faktur i certyfikatów będziemy mogli dokładnie wiedzieć, jaki to będzie koszt, czy tam się pojawiły roboty dodatkowe. Tu szczegółach tego nie odpowiem.
Może pani najpierw skończy.
Ja skończyłam.
Pani skończyła. Proszę Państwa, czy w tym zakresie ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Bardzo proszę. Pan Andrzej? Tak? Proszę konkretyzować pytanie do Państwa. Bardzo proszę.
No i chciałbym zapytać, właśnie Państwa, jak to jest, że zostanie jakaś informacja przesunięć tych 290 tysięcy i mamy napisane, że jest to umiej, która trafia do kontroli na tych 290 tysięcy na przesunięcie na zarządzanie. Tymczasem pan Kleina napisał, że jest pomysł.
Mówię, jest to błąd prawnika, który po prostu chciałby uzasadnienie, ponieważ my...
Momencik, panie Andrzeju. jeżeli Pani mu odpowiada, proszę pozwolić, żeby Pani dokończyła, nie wchodzi w stanie. Proszę Pani uczciwie. Jeden moment, może pewne rzeczy ustabilizuje. Pan pyta, Pani odpowiada, Pan zapyta i tak dalej. Bardzo proszę Pani. Proszę.
Proszę
bardzo. Ale ja
na poziomie mojego wydziału.
Pani wydziału?
Na poziomie mojego wydziału. Po prostu pracownica, na której się nie orientuje, wydział złożył dobrze i jest to napisane, jest tak w uzasadnieniu do komentarza. Natomiast no, pracownik odeł, który no, nie jest zorientowany, opłata tych zarządów za zarządzanie, więc dziewczyna myślała, że jest to w formie, ponieważ przesuwaliśmy z dotacji inwestycyjnej na bieżące, więc no, w formie tych opłat. Natomiast to nie będzie w formie opłat, tylko w formie po prostu zapłaty za wykonaną robotę.
Rozumiem. Czy ktoś... wszystko jeden
moment.
Nie, właśnie, że nie w formie dotacji, tylko fakturę zapłaci. Gmina zapłaci fakturę.
Jaką udział?
Tak, jaką udział?
Dziękuję. Proszę Pani Radna.
Przepraszam, ja dopiero teraz te materiały od gminy mam. To znaczy, jak będzie brzmiało na stronie trzeciej przesunięcie środków z wydatków majątkowych
na wydatki bieżące. Ja już czytam przesunięcie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Środki wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów połączenia CO i CWU zgodnie z udziałem gminy do wspólnot mieszkaniowych ulica 17 lipca 1 Szczypięć, jedna wspólnota i 17 lipca 13, druga wspólnota.
Ja rozumiem, będzie jeszcze tutaj na stronie, się na stronę, na kolejne zmiany w WP i dotyczą, czyli to
tak, ja tam w WP jest dobrze. Ale nie jest WP.
Ponieważ instalacje CO i CW zostaną sfinansowane przez właścicieli we wspólnotach.
No czyli właścicielem jest gmina, czyli o, gmina jako finansuje. To jest akurat dobrze. Po prostu tylko tam było. Tak, będzie autopoprawka już nawet przygotowano. Tak jak mówię, czekam, bo tam będą jeszcze korekta chyba żywienia w tym, nie wiem, w ogóle przez przedszkolach i stąd po prostu wszyscy czekają.
Chciałbym zapytać, czy ktoś z Państwa radnych chciał zapytać? Nie ma. Dziękuję bardzo. Czy pan, że pani skarbnik już praktycznie nie ma żadnych pytań, czy jeszcze oczekuje pani pytań poza tym zmianami? Nie oczekuję.
Ja będę dokończył.
Będzie pani do końca.
Nie, to właśnie o to. Ja mam przeciwnie, panie przewodniczący, ale zgodnie z sesji się mówi o tak zwanym pierwszym czytaniu projektu, tak? Dobrze? Dobrze, tak. Czyli pani. A my mamy tutaj termin o materiałach sesyjnych. Myślę, że Pani będzie na to potrzebna.
Zależy, co Państwo będą chcieli.
Państwo będą chcieli. Czyli w tym temacie, o którym mówili, ten temat zamykamy. Czy z dalszych prac sesyjnych, co mamy na czwartek, czy są jeszcze jakieś...
Tak, jest kwestia regulaminu wynagradzania nauczycieli. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem kalendarzowym, że tak powiem, proponujemy wprowadzenie kilku zmian. One są spowodowane przede wszystkim tym, że musimy wziąć te najbardziej dobrze stanie średnich wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i aby no, w jakimś mniejszym stopniu robić dopłaty na koniec roku lub na początku następnego roku, bo trwają prace w tym kierunku jeszcze w Sejmie, proponujemy niewielkie zmiany w stosunku do obowiązującego regulaminu. O które zmiany chodzi? Proszę Państwa, w dziale dodatek motywacyjny, paragraf trzeci, w punkcie trzecim proponujemy obowiązującą, aby dodatek motywacyjny dla nauczycieli nie był niższy niż 100 zł, nie wyższy niż 500 zł, do tej pory było 400 zł. A w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, nie może być niższy niż 200, nie wyższy niż 1200 zł, a było 800. W paragrafie 5 chodzi o dodatki funkcyjne. Proponujemy podnieść opłatę, znaczy dodatek za funkcję opiekuna stażu z 50 do 55 zł. I w dziale nagrody, wynagrodzenia odrębne i do zajęcia dodatkowe w paragrafie 14 punkt 1 ustęp 4 w sprawie zasprawowanej funkcji inspektora BHP w wysokości do tej pory było do 150 zł, teraz do 200 zł miesięcznie. Oczywiście jest to, powinno być przyznawane profesjonalnie do wielkości szkoły i zadań, które ma szkoła. To są te zmiany, które w regulaminie proponujemy. Regulamin został skonsultowany z wszystkimi trzema związkami zawodowymi. Wszyscy wyrazili opinię pozytywną. Stąd też pozwalamy sobie teraz w listopadzie zapnieść pod obrady Rady, ponieważ on musi być również opublikowany, że może wejść w życie do listopadowy termin.
Mogę powiedzieć, że Związek Nauczyciel Zawodowego przyjął to z wielkim zadowoleniem, bez żadnych poprawek.
Czy to jest wszystko?
Ta poprawka jest na to
8. To znaczy, w regulaminie tego nie jest. Natomiast proponujemy jeszcze zwiększenie wpisu na dodatek motywacyjny z 5 do 8%. Ponieważ, no, proszę Państwa, dokonujemy w tej chwili, ale są od stycznia. Prowadzimy systematyczną analizę wynagrodzeń nauczycieli, przeliczymy na średnie, na poszczególne stopnie. I to, co miesiąc temu czy dwa miesiące temu Państwu mówiłam, niedobory mamy przede wszystkim, w cudzysłowie mówiąc, niedobory na poziomie starzysty, mianowanym do najwięcej nauczyciela dyplomowanego. Więc w tych trzech działach prawdopodobnie będziemy musieli, że tak powiem, dopłacić. Żeby nie płacić, no, w cudzysłowie mówiąc, pustych pieniędzy, to lepiej jest podwyższyć dodatki nauczycielom, zwiększyć dodatek motywacyjny, aby te pieniądze po prostu otrzymały osoby, które są aktywne na terenie szkoły, osiągają wyniki, a w ten sposób to zwiększy nam się, dobijemy po prostu do obowiązującej średniej. W każdym razie dopłaty na koniec roku mogą być wtedy mniejsze niż chwili obecne. Są też te przesunięcia, o których tutaj Pani Skarbnik mówiła, to większość, są to przesunięcia właśnie na fundusze płacowe, ponieważ, no, dzisiaj taką informację wyczytałam na portalu samorząd wsparł, że prace w Sejmie zmierzają do tego, żeby je tam wypłacić w styczniu przyszłego roku i rozliczyć się do końca lutego, ale jeżeli będą środki zabezpieczone, te środki, to będę się postarała, że tak powiem, zrobić jeszcze w grudniu, a tylko jakieś korekty w styczniu, żeby jeszcze z tego budżetu te pieniądze po prostu nie korzystać. No, będziemy się zastanawiali nad tym, jak to zrobić dokładnie, bo to nas nie ominie. Na dzień dzisiejszy, to znaczy na dzień dzisiejszy, nie wiem, rozmawiałam ponad tydzień temu z panią rodziną, która pilotuje cały program, mimo to ponad 300 tysięcy będziemy prawdopodobnie płacić.
A jak jest ministerstwa z tymi subwencjami, czy co dociera?
Tak,
na razie nie ma, nie ma
ale to jest chyba całość, że jaką
się
827 zł. Czyli cała kwota, jaką
prowadzi
się na bazie dokumentów do końca sierpnia, bo we wrześniu trzeba było taką informację złożyć i wystąpić o dodatkową subwencję. Także no to mnie akurat cieszy, bo w ubiegłym roku na złożone ponad 50 tysięcy dostaliśmy 3 tysiące. Więc jeżeli dostajemy całą wnioskowaną kwotę, to jest to sprawa dla mnie wyjątkowa, bo wchodzi nam te nasze braki do średni tak poprawnie.
Ktoś z Państwa chciałby jeszcze jakieś pytanie zadać w tym zakresie? Bardzo proszę.
Tak, ja chciałam dopytać, bo nie wiem, może się mylę, nie sprawdzam tego, ale chyba na ostatniej sesji była jakaś informacja, że organ nadzoru uchylił jakąś uchwałę w sprawie właśnie chyba wynagradzania nauczycieli. To nie dotyczy tej sprawy, tak? To jest pierwsza, to jest pierwszy projekt uchwały taki. Chciałam zapytać, bo tak, mamy przyjąć teraz, może się uda jeszcze w tym roku, czyli będzie zmiana jeszcze budżetu, a jak zaplanowane to zostało te wydatki na przyszły rok w projekcie budżetu, bo jakby do tej pory wszystkie te uchwały, które miałyby skutkować w budżecie przyszłorocznym, zabezpieczeniu środków na te sprawy, między innymi te, to są przed jakby uchwaleniem projektu. Ten projekt jeszcze nie jest uchwalony, ale jest sporządzony przez Państwa, czy Pana Burmistrza, przez służby miejskie. I czy w tym projekcie budżetu już zagwarantowano te środki, które miały być
na bazie tej wiedzy, którą mamy na dzisiaj, to zagwarantowaliśmy te środki. Natomiast jakie naprawdę będą podwyżki na przyszłym roku, podwyżki płac, to my się dowiadujemy na ogół w marcu, czasami na początku kwietnia. Więc na bazie tego, co wiemy, zaplanowaliśmy sobie tam niewielką rezerwę, która by nam na to pozwoliła. Poza tym siedzieliśmy to wykonanie na dzień dzisiejszy, ilość oddziałów, która jest planowana. Więc mam nadzieję, że nie będzie problemu. Natomiast...
Powiedzmy, co prawie powiedział, to zatrzymano słowa, nie?
Jest subwencja przewidziana, no tak myślę, jest subwencja przewidziana wyższa, tam
250 proszę.
Ja mam takie tutaj wątpliwości. To tak by motywacyjnie przyznaje się na te zakreślone i tak dalej, i tak dalej. Tak się zastanawiam, bo tu Pani Przewodnicząca mówi w jednym pytaniu, że podnosimy tak zwaną górną granicę. A czemu nie musimy dojść granicy? Na przykład, jeżeli górna granica jest podnoszona z 400 do 500 zł, to uważam, że ta górna granica powinna też być przynajmniej podniesiono o połowę. I to samo dotyczy tego drugiego, czyli w przypadku stanowiska kierowniczego, by niższy niż 200 zł i nie wyższy niż 1200 zł, przed tym 800. No proszę sobie wyobrazić skok tutaj na ten wyższy pułap o 400 zł, czyli 50%, natomiast ten dolny powinien być według mnie 300 zł do 1200 zł, żeby to jakoś było, bo to tak wygląda, jakby się rzeczywiście preferowało ludzi, którzy mają już dosyć wysokie zarobki, bo nie da się ukryć, że przecież również w świecie jest ten rozpiętość wynagrodzeń bardzo różna. Natomiast ci tutaj z tego domu mają tylko najniższe te 300 zł. Ja nie wiem, czy w ogóle jest taki dodatek, panie burmistrzu, jak 200 zł stosunku, to wydaje mi się, że chyba są te rzeczy tylko wyższe. I teraz mam taką drugą możliwość, którą powiedziała tutaj Pani Burmistrz na końcu, że dodatek motywacyjny zwiększy się z 5% na 8%.
Od
funduszu płac. Tak? Teraz ja się zastanawiam, jeżeli fundusz płac jest konstancją, jeżeli fundusz płac jest konstancją, czyli skala, na przykład czyli do podziału takiego na poszczególne osoby, to on będzie wynosił tylko minus 80 tysięcy złotych, to będzie wynosił 520 tysięcy złotych. Natomiast pewna grupa osób, oczywiście, jak to zawsze coś to wskazuje, nie? Dostają zieloną kwotę 80 tysięcy złotych. Czyli ci, którzy, no nie wiem, no pewno pracują słabiej, może nie wiem, się nie nadają tam, czy tak. Okazuje się, że ta rozpiętość między tymi nauczycielami, że ta będzie jeszcze wyższa. Ja nie wiem, czy jest naprawdę sens to robić. Czy jeszcze... Ja nie wiem, pani... Przepraszam, nie będę komentował, co pani mówi.
Proszę nie przeszkadzać.
Ja uważam po prostu, że to jest niepotrzebne, dlatego że należy położyć nacisk, żeby nauczyciel przychodzi do szkoły, do przedszkola, czy do żłobka, czy do nauczyciel nie ma, żeby naprawdę pracował na matka i żeby tak działać, żeby go pobudzać. Natomiast co się dzieje? Okazuje się, że po zabraniu tych 3% wyższych, niestety będą ci nauczyciele, którzy będą zarabiać bardzo dobrze, będą nauczyciele, którzy będą starać, no niestety, na pewno nie więcej, bo jest te 3% jednak zabierze się z funduszu płac i oni będą po prostu, no nie będą mieć jak gdyby takiej też motywacji, że się ich pracę docenia, czy że się po prostu widzi, że no po prostu ci ludzie, jak to mówię, muszą, bo to przecież można powiedzieć, że w grupie, nie wiem, 300 nauczycieli, czy może ja może nie wiem, czy liczby używam, jest ludzi, 150 nauczycieli, którzy no, mają codziennie przyrodą, pracują ciężko, może ich wtedy nie widać, ale jeżeli się jeszcze nie będzie, tak powiem, doceniać, przynajmniej równo traktować w podwyższach, tylko jednak ten czynnik motywacyjny będzie kierowany na jakieś tam wybrane osoby, oczywiście sobie trudne przez panią dyrektor, bo to przecież tak to wskazuje się, no to przecież dojdzie do tego, że naprawdę ci, co pracują dobrze, no na pewno nie będą, a nie zasługujący na ten dodatek motywacyjny, no nie będą w jakiś sposób motywowani do dalszej lepszej pracy.
Ja myślę, że pan radny w ogóle nie rozumie sposobu wynagradzania nauczycieli. Dlatego, że my nie zabieramy, ja już to wielokrotnie powiedziałam, my nie zabieramy pensji podstawowej nauczycieli. Dlatego, że pensję podstawową określano w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej na poszczególne stopnie awansu. I nauczyciel będący stażystą nie może zarobić mniej, niż wskazuje mu to tabela wynagradzania w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Chyba, że pracuje na mniejszym wymiarze czasu pracy niż ETA, bo wtedy proporcjonalnie, ale to chyba w każdym zakładzie pracy tak to wygląda. W związku z tym to nie jest tak, że my zabieramy coś na stanie wymaganych przez ustawę pieniędzy, bo on tam musi dostać.
To żeby nie powiedział.
No ja przecież tak.
Panie Andrzeju, proszę nie wchodzić słowo drugiej osobie, pani burmistrz.
Natomiast, proszę Państwa, dodatek motywacyjny, to jak Państwo tam czytaliście, jest to dodatek, który ma otrzymywać nauczyciel za szczególny wkład, nie tylko za tą swoją, nie za tą swoją codzienną pracę, za którą otrzymuje płacę podstawową, ale nauczyciel, który wykazuje się większym zaangażowaniem, przygotowaniem do konkursów zawodów, imprez sportowych, jakimiś umiejętnościami i programami w zakresie opieki nad dzieckiem, pomocy dziecku, także te dziedziny, w których nauczyciel może wykazać swoje zaangażowanie, w szkole są bardzo, bardzo rozległe. I o tym, który nauczyciel otrzymuje taki dodatek motywacyjny, decyduje nie, oczywiście podpisuje dyrektor, ale myślę, że każdy decyduje, nie rada pedagogiczna, ale myślę, że nie. Dodatki motywacyjne nie, nagrody są tylko konsultowane z radą pedagogiczną zgodnie z przepisami. Natomiast robi to na pewno zespół kierowniczy w szkole.
na pewno zasięgana jest opinia od przewodniczących zespołów samokształceniowych nauczycieli, a także opinia związków zawodowych. To nie jest tak, że dyrektor tylko sobie od tak wymyśli. Poza tym, proszę Państwa, żeby dostać dodatek motywacyjny, to trochę w tej szkole trzeba popracować. To nie jest tak, że nauczyciel wchodzi 1 września do szkoły i należy mu się dodatek motywacyjny. Bo dodatek motywacyjny jest za określone osiągnięcia działania. W związku z tym co najmniej pół roku trzeba się przyjrzeć, czy ten nauczyciel coś poza wymaganiami, które stawia się nauczycielowi, wykonuje, czy nie. I proszę tutaj nie mówić, że to zależy od widzimisię dyrektora, bo każdy dyrektor ma obowiązek prowadzenia nadzoru pedagogicznego nad radą pedagogiczną i dostrzega to, komu taki dodatek się należy i w jakiej wysokości. Nie podniosłam tych najniższych, że tak powiem, progów ani w przypadku nauczycieli, ani w przypadku kadry kierowniczej, ponieważ to jest to minimum, poniżej którego nauczyciel nie może dostać. Nie ma tutaj zapisu, że musi to 100 zł dostać, czy 200 zł dostać. To zależy od tego, jak dyrektor, czy jak my jako organ prowadzący widzimy kadrę kierowniczą, mówię o tej drugiej części. Ta druga część dotyczy kadry dyrektorskiej i to wtedy my jako organ tutaj analizujemy zakres zadań, osiągnięcia, przyznając tego typu. W związku z tym uważam, że jest to oczywiście sprawiedliwe, dlatego że dyrektor, patrząc nawet na dyrektorów, dyrektorzy kierują różnymi szkołami, różnymi wielkościami szkół, a nawet mamy dyrektora, który kieruje 2 szkołami równocześnie i szkoła ta osiąga wiele sukcesów i dydaktycznych, i sportowych, i kulturalnych, artystycznych. W związku z tym trudno mi jest ocenić, że mam dać na przykład 800 zł dyrektorowi małej szkoły i 800 zł dyrektorowi, który prowadzi największą szkołę w mieście, gdzie i tu porównywalne są sukcesy. Bo jednak zakres zadań, może w tych 2 szkołach tych sukcesów jest automatycznie więcej, ale obiektywnie oceniając, chciałabym mieć również tą możliwość jak gdyby różnicowania, tym bardziej, że w przypadku dyrektorów na chwilę obecną w tym roku nie przewidzieliśmy po prostu dodatków funkcyjnych, bo tak nam się akurat w funduszu układa i myślę, że w tym roku na razie nie zastanowimy się na rok przyszły, zobaczymy jak będzie w ogóle realizowany budżet. W tym roku po prostu te średnie nauczycielskie, tak rygorystycznie postawione, podwójna podwyżka spowodowała, że trzeba się temu przyglądać bardzo dokładnie wszystkim budżetom i nie można iść na żywioł po prostu, nie można dawać więcej niż ma.
Dziękuję. Pan Andrzej Mertyński.
Ja chciałbym wypowiedzieć się w sprawie dodatku motywacyjnego i tej najniższej kwoty 100 zł. Chciałem przekonywać Państwa radnych do tego, że jednak ta kwota 100 zł dobrze by było, żeby ona została, żeby nie została podwyższana. Ja podam przykład taki ogólny nauczycieli, którzy powiedzmy w pewnym zakresie, bo dodatek jest przyznawany w okresie od 2 do pół roku. Nauczyciel, jest okres, kiedy zaczyna jakieś mieć osiągnięcia, ale to są dopiero początki. Teraz dyrektor decyduje, że dobrze by było dać temu nauczycielowi, żeby poczuł, że już ten dodatek ma i dostaje dodatek 100 zł. Jeżeli tą kwotę byśmy podwyższyli, to może się okazać, że działania tego nauczyciela są jeszcze za małe, żeby ten dodatek dostać. No i on dalej tego dodatku nie dostaje, mimo że ma jakiś tam sukces, coś zrobił pożytecznego na rzecz środowiska, na rzecz szkoły. Dlatego proponowałbym, żeby jednak to 100 zł była tą wartością najniższą, a z drugiej strony to jest tak, że dyrektor doskonale wie, kto w szkole wykonuje coś poza zakres swoich normalnych obowiązków, bo to jest dodatek motywacyjny i ma większą skalę do zaproponowania nauczycielom i może równie dobrze, jeżeli grono jest takie jak akurat w mojej szkole, gdzie jest bardzo dużo dobrze pracujących nauczycieli, gdzie ten dodatek może tym nauczycielom przyznać. Więc ta wartość najniższa, myślę, że żeby ona została. Drugą kwestię, którą chciałem poruszyć, może związki tego nie zauważyły, proszę Państwa, w paragrafie 8 mamy godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności w związku z. Mamy tutaj 5 przypadków. Ja chciałem Państwu zasugerować i tutaj do Zarządu Miasta to jest moja prośba skierowana, czy nie moglibyśmy się zastanowić, żeby punkt 6 mówił o tym, że ten dzień jest również Dniem Edukacji Narodowej. Powiem dlaczego. Nie można?
Nie można, dlatego że jest zapis w Karcie Nauczyciela, ustawa, która określa, że jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, ale nie opiekuńczo wychowawczych. Nam tego zrobić nie można.
Czyli ze względu na zapis w Karcie. Dobrze, dziękuję. Wszystko, dziękuję bardzo.
Wszystko. Po jednym pytaniu jeszcze proszę bardzo, zamykamy ten temat za chwilę.
Chodzi o ten dzień edukacji, rzeczywiście jest dniowym ostatnim, choć utarło się tak, że nie jest to dzień całkowicie wolny.
Czy to nie jest dzień wolny od pracy, Pani Radna? Zapis jest taki, że to jest dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Natomiast mają się odbywać zajęcia opiekuńczo wychowawcze.
Czyli to w takim razie, bo tak to było też w tym roku. To znaczy, że dzieci oglądą szkoły i...
Tak, powinny przyjść do szkoły i powinny wziąć udział w akademii, w spotkaniu z wychowawcą, mogą mieć zajęcia świetlicowe, natomiast nie lekcje
jako takie. Jednak w różnych szkołach, bo różnie wiem, że akurat dziedziny przychodzi do mnie w obecności, bo część przechodziła, część nie przechodziła, na przykład w Siedemce. Wydawało mi się do tej pory było tak, że oczywiście był to dzień wolny od pracy i uważam, że słusznie, bo jeżeli jest to dzień edukacji i nauczycielom się daje dzień wolny, to oni powinni z tego dnia skorzystać, a nie, że tak powiem, przychodzić i nie wiem, jakieś zajęcia robić takie, które no, w zasadzie nie są może w akademii, to może być tam gdzieś wcześniej nawet po lekcjach, to takie rodzinne, to bez sensu, no, ale jak nie tak patrzcie nauczyciela, to Natomiast tak mi się wydawało, że do tej pory to rzeczywiście
tak. Znaczy różne szkoły to realizowały, natomiast taki zapis jest naprawdę od wielu lat. I szczęśliwie i ministerstwo, i kuratorium co roku przypomina o tym zapisie dyrektorom, bo to on nas wybiera.
Ale objęcie w tym dniu na przykład 5 do 6 godzin lekcji wychowawczych, to troszkę też może. Ale mniejsza to moja.
Ja mogę mówić 6. Nie. Akademii o lekkim spotkaniu z wychowawcą i to może być w granicach do 3 godzin lekcyjnych, prawda? Natomiast proszę Państwa, proszę pamiętać o jednym, że dla nauczycieli mógłby to być dzień wolny, tylko to większość rodziców zrobi z własnym dzieci, jeżeli zamkniemy całkowicie szkołę. Dzieci starsze znają sobie, zagospodarują sobie bezwzględny czas. Natomiast dzieci z procesu przede wszystkim 1-3, gdzie rodzic idzie do pracy i nie ma na przykład nikogo, kto mógłby się dzieckiem zająć. Także przyjście na takie zajęcia, na akademię, na spotkanie z wychowawcą, a później na zajęcia świetlicowe i zjeść obiad w tym dniu, bo dla wielu dzieci to też jest ważne. Poza tym jest to dzień wolny, duży to dzień wolny dla nauczycieli, a to z pracownikami administracji i osób, którzy nie są nauczycielami podczas niepodlegania, muszą przyjść wtedy do pracy.
No tak, ale jeżeli dzieci mają zajęcia, bo to nie jest kwestia naszych szkół, prawda, ale jeżeli zajęcia dzieci mają 4, 5, 6 godzin, a przychodzą na godzinę czy na dwie na takie zajęcia plus na akademię, to dalej nie ma z nimi co zrobić, prawda?
Ale
nie
się działa, prawda? Poza tym zawsze z tego co wiem, w szkołach robiono takie zabawki informacji, które dzieci przyjdą na, nawet jeśli nie było tego wszystkim zabrać, to były zbierane informacje, które dzieci wymagają świetlicowej, które przyjdą na obiady, bo to szkoła obojętne czy świetlicznie musi zrobić zabezpieczenie.
Nie, ja to rozumiem, ale praktyka wiedzowa nie wygląda, prawda?
mówicie, że nauczyciele
to narodowe, no, że ta szkoła miała 11 listopada i
3 też na Elisze. Szczególnie to się dzieje, bo pamiętam, że w ubiegłym roku tego może większość miała, bo dzieci zawsze były.
Dzieci różnie się odpracowuje na przykład w sobotę, dzień pomiędzy świętami. To też tak. Przychodzi powiedzmy na 250 uczniów niecała setka, a reszta uważa, że i tak na sobotę wolną. Więc to takie odpracowywanie w soboty też właściwie nic sensownego nie daje.
Pewno ma być tak jak mówię. Tylko króciutka uwaga, przepraszam, że tutaj daję tą sprawą. To znaczy ja tutaj też zwracam się do kolegi Andrzeja Świątka. Jeżeli związki ten regulamin przyjmują. Związków jest co najmniej kilka chyba. I wszyscy, prawda? Wszystkim się podoba. To ja też myślę, że proszę kolegę o, nie wiem, ale może złożyć ten wniosek o wycofanie tego, podwyższenia tego niższego progu. Dlatego, że no, nie bądźmy, że tak powiem, bardziej święci niż związki zawodowe. Związki zawodowe przeanalizowały, co złoty wystarczy. To nie tak zostanie. Być może, że nawet ten górny próg mógłby być za wysoki, gdyby związki się tak dokładnie temu przyjrzały. My, jak tutaj dowiedziałam się, mamy w budżecie zaplanowane te środki na te wyższe. Nie tak zostanie.
Pan Wierzław?
Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Tutaj pani burmistrz wspominała, że prawdopodobnie będziemy poniżej tej średniej linii medialnej na poszczególne te grupy. Ja się tutaj o techniczną stronę wyrównania, bo czy to będzie tak, że no, brakuje nam w jakiejś grupie 10 czy 15 tysięcy i zajmiemy na dodatkach motywacyjnych, jak leci, żeby już te 15 tysięcy umieścić, czy w jakiejś, no chodzi mi o techniczną stronę, bo zazwyczaj jak się coś skumuluje i trzeba szybko wydać, no to często się wydaje na
łatwiznę. To są dwie różne rzeczy. Pierwsza rzecz to jak będziemy tu płacali wszystko. Dokonywane są analizy w skali roku za 12 miesięcy na terenie gminy. Więc nawet jeżeli na przykład na stopniu stażysty w szkole numer 1 nie osiągnie się średnio, w szkole numer 2, 3 i 7, czyli gimnazjach przekroczy się, to ona i tak skali miasta daje nam średnią i wtedy nie wypłacamy nauczycielowi stażyście żadnemu mieście żadnego wyrównania. W przypadku, mówię, najtrudniej jest osiągnąć w przypadku nauczycieli dyplomowanych tą średnią. I stażystów, ale tutaj ta różnica jest mniejsza, bo stażystów w mieście jest niewiele. W związku z tym powiedzmy, że brakuje na tym płacy dla nauczycieli, nie wiem teraz powiedzieć kwotę, ale w każdym razie wychodzi to w ten sposób, że jeżeli po przeliczeniu średnich zabraknie nam na przykład na średni, na jeden przeliczeniowy etat w przypadku nauczycieli dyplomowanych powiedzmy 300 zł, to te 300 zł musi dostać każdy dyplomowany nauczyciel w mieście. I on wtedy te 300 zł dostaje...
Przepraszam bardzo,
ale ja że
Ja mówię tylko o liczeniu.
Pan będzie łaskawy czekać za swoją kolej. Proszę bardzo, pani burmistrz. Proszę nie robić tu
Wydawało mi się, że ja tłumaczę to jasno i wyraźnie, natomiast no, chyba trzeba by wziąć literami dyskowanymi, co
powiedzieć.
Panie Andrzeju, nie kosztem stażysty, bo stażysta swoją średnią musi osiągnąć.
Proszę.
Tak samo jak już kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Więc nie ma kosztem stażysty. Dla każdej grupy jest wyznaczona w oparciu o kwotę podstawowego wynagrodzenia, jest określone tam, jest rozporządzenie, które mówi, ile średnio ma zarobić stażysta. Stażysta ma zarobić 100% podstawy. Kontrakt to chyba 121%, mianowany chyba 170%, w tej chwili mówię z głowy, a dyplomowany 181% tej podstawy, tego co zarabia stażysta. I
to nie jest mój wymysł i to nie ja chcę nie dać nauczycielowi, tylko tak jest w rozporządzeniu podpisanym przez ministerstwo i w ustawie karta nauczyciela, która te kwestie reguluje. Jeżeli okazuje się, że nie osiągnie w przypadku dyplomowanych w tym roku, to jest średnia 4072 albo 76 zł. Jeżeli na etat przeliczeniowy w gminie nie osiągniemy takiej kwoty, to do tej kwoty każdemu nauczycielowi dyplomowanemu musimy jak gdyby dopłacić.
Ale kwotę wielkości tego nauczyciela, który nie osiągnął, czy średniej?
Średni. Pani burmistrz łaskawie, jeszcze
nikomu nie zabieramy. Nauczyciel stażysta dostaje swoją pensję podstawową. Jeżeli ma nadgodziny wynikające z projektu organizacyjnego, to otrzymuje wynagrodzenie za nadgodziny. Jeżeli pracował wcześniej gdzieś tam, czy pracował w oświacie, to liczy mu się w przypadku pracy w oświacie po 3 latach wysługa, a nie jak w przypadku innych pracowników po 5 latach wysługa. Może nauczyciel stażysta otrzymywać także godziny zlecone, kiedy ktoś inny jest chory i trzeba pójść na zastępstwo doraźne. Także proszę tutaj nie mówić, że kosztem stażysty, bo ktoś inny może powiedzieć kosztem kontraktowego, ktoś inny może powiedzieć, że kosztem mianowanego, a z kolei dyplomowany powie, ja mam tyle osiągnąć, jak mi tyle nie dają, to znaczy, że moim kosztem ktoś inny te pieniądze bierze. Więc niestety droga, bo gdybyśmy w takim kierunku szli, to każdy by mógł powiedzieć, że zabieram mu pieniądze, dając komu innemu. Ja nikomu nie zabieram i nikomu nie daję. Ja muszę dopilnować tego, żeby zrealizować rozporządzenie i ustawę i ustawy regulujące wszystkie te wynagrodzenia. Także to nie jest, że komuś zabieram czy nie. Bo nawet jeżeli pani dyrektor czy pan dyrektor dadzą najwyższy dodatek motywacyjny stażyście i oni wszyscy osiągną tą średnią, czy nawet przekroczą średnią, to okaże się, że nie osiągnie tego na przykład kontraktor, że muszę dać dopłatę kontraktową. Także to nie tędy droga, bo w takim zasadzie to po prostu nigdy nie będziemy do. Nic nikomu nie zabiera, nikt nikomu nie chce umniejszyć płacy. Płaca nauczyciela jest wynikiem jego umowy o pracę i projektu organizacyjnego, zgodnie z którym ma w danym roku ilość godzin. Jeżeli nie ma w danym przedmiocie, jeżeli jest na przykład jeden nauczyciel i z projektu organizacyjnego wynika, że może mieć goły etat, bo nie ma więcej geografii, czy nie ma więcej biologii, to ja mu tych godzin też nie stworzę. Dostanie wtedy goły etat, wysługę i ewentualnie dodatek motywacyjny. I jak się okaże, że nie osiągnął, że w tej grupie nie osiągnął to średni, to ja mu muszę te pieniądze dopłacić, czy ja chcę, czy ja nie chcę. Nie wiem, czy to jest jasne. Mnie się wydaje, że tak. Natomiast
proszę Państwa, na tym kończę dyskusję. Ja się pozwolę sobie o siebie powiedzieć jedno zdanie. Pani, czy chciałaby jakieś pytanie zadać? Tak? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Pani nie pytała, że jeszcze.
Nauczyciel, któremu powierzono to stanowisko kierownicze. Rozumiem, że
Proszę Państwa, ja od siebie chciałem powiedzieć takie parę zdań. Mianowicie, karta nauczyciela i wszystkie inne rzeczy, które dotyczą Komisji Edukacji Narodowej, wydaje się, że są niedoskonałe i należy je zmieniać i nie bez przerwy powoływać się na Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mianowicie, proszę Państwa, są zawody, jak przychodzi Dzień Górnika, to poza ludźmi, którzy na dole muszą zabezpieczyć kopalnię przed zalaniem i tak dalej, pozostali Jedni idą do kościółka, drudzy nie idą do kościółka i mają dzień wolny. Na ordery, na to, na ordery. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Państwo na dzień dzisiejszy nie macie dnia wolnego, tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, to znaczy się, że do szkoły musicie przyjść, musicie pilnować tych ludzi, żeby się przed niczym nic nie stało i tak dalej. I właściwie nie wiadomo, czy to jest dzień roboczy, czy to jest dzień wolny, czy taki, czy siaki. To jest w ogóle dla mnie jedno większe nieporozumienie. Albo jest dzień wolny i dzieci mają wszystkie wolne, zostają ludzie na przykład, którzy wydają jeszcze obiady, to czy owo, i wtedy można im dać w innym dniu dzień wolny, albo założyć w jakiś sposób. Natomiast to, co jest, to wydaje mi się, powiedziałbym, taki gniot po prostu w samej ustawie o tym dniu nauczyciela jako takim. Bo na coś się trzeba zdecydować. Jeżeli ja pracuję w służbie zdrowia, bo taką wybrałem, przychodzi dzień służby zdrowia i okazuje się, że jeżeli to nie jest niedziela czy sobota, ja przychodzę normalnie do roboty i ogłaszam, że dzisiaj mamy dzień służby zdrowia, co wcale mnie nie zwalnia od tego, żeby przyjąć 20, 50 czy 100 pacjentów. Natomiast to jest według mnie jedno większe nieporozumienie. Kto to wymyślił? Nie wiem, nie będę tam nikogo obrażał, ale wydaje mi się, że ponieważ w oświacie pracuje tak wysoki procent ludzi z wykształceniem, z dyplomami i tak dalej, że to powinno się wcześniej niż później, według mnie, ten typ, powiedzmy, skończyć. Serdecznie zapraszamy pana burmistrza, witamy. Nie, w tym zakresie już nic. Nie, ten zakres jest wyczerpany.
Organizacja.
Ale to wydaje się pan Mikał Słomka. Dobrze, bo ja niestety
na trzeba. Proszę Państwa, ten temat jest wyczerpany, co dotyczy jeszcze materiałów sesyjnych. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania, uwagi? Serdecznie proszę. Dotyczące materiałów sesyjnych. To w szeregu jeden z punktów omawialiśmy przed chwilą, prawda? Jeden punkt, drugi.
Proszę. Ja chciałbym parę zdań na temat budżetu. To też jest, jeszcze raz przypominam, bo ja nie wiem, czy Państwo czytali się.
Tak, ale to jest, co będzie to,
może nie będzie,
może
ja nie znam.
W porządku, panie. Według mnie będzie czytanie.
Ja też nie znam, ale przedstawiam, że Państwo otrzymali materiały,
Ja zapytałem przed chwilą Państwa, czy następnych kwestii dotyczących o materiałach sesyjnych, czy Państwo macie jakieś jeszcze pytania? Pierwsza sprawa to była sprawa zmiany budżetu miasta i była sprawa zmiana regulaminu. Czy w chwili obecnej, w następnym zakresie, tutaj, który mamy, to następny zakres w proponowanym porządku obrad jest jaki? Następny zakres, proszę Państwa, to mamy program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2010 rok. Czy w tym punkcie programu sesji czwartkowej ktoś z Państwa chce takich czy innych wyjaśnień, żebyśmy poprosili określoną osobę? Bardzo proszę.
Materiał będziemy opiniowali, a których nie będziemy opiniowali. Rozumiem, że mamy wszystkie opiniować. Ponieważ
Ja ponieważ ja akurat dostałam materiały, przypadkowo nie miałam tutaj czterech projektów uchwał i w ogóle nie jestem z nimi zapoznana. Także prosiłabym o przynajmniej wprowadzenie przed sesją do każdego z tych projektów. A co do już czytań, czy mieszkań historii, ja również mam informacji, którą dostałam, mogę takie pytania zadawać.
Dobrze. Jeszcze.
Ponieważ nie jest dużo nie jest to obszerny program, obszerny porządek tej sesji, bo cztery podstawowe uchwały, to prosiłabym o to, żeby przenieść wprowadzenie do kolejnych punktów porządku obrad, czyli program współpracy z organizacjami i
strategicznego
wprowadzenie.
O tym mówię.
Panie Przewodniczący, ja zwracam Panu uwagę na prowadzenie tych obrad. Zwracam się, który Pan kolejny raz jakby się nie występuje sprawiedliwie w związku z poszczególnych rad. Prosiłem Pana o to, żeby Pani udzielił głosu w ramach ad vocem Pani Wiceburmistrz. Nie udzielił. Zapytał Pan później, czy ma ktoś z Rady pytania na temat materiałów sesyjnych. Powiedziałem Panu, że nic się nie zrobił, powiedziałem Panu, że chciałbym, ażebyśmy omówili projekt. I Pan zapomniał.
Nic nie zapomniał.
Pan jakby zapomniał, zamiast jako przewodniczący poprosić Panią skarbnik, aby kontynuowała tę dyskusję, Pan zaczyna od nowa. Proszę Państwa, moim wypowiedzeniu, ja nie przysiadłem się tutaj z Państwem przygadywać. Przyszliśmy na komisję programy. I bardzo mi prosił Pan Przewodniczący, żeby Pan po prostu każdego radnego traktował równo, żeby ta komisja przebiegała sprawnie, manipulowana przez Pana.
Proszę Państwa,
teraz czekamy, żeby tu było.
Proszę Państwa, ale to Pan nie. Panie Andrzeju.
Pan się tutaj.
Panie Andrzeju, nie udzielałem Panu głosu. Pan będzie Was chciał, udzielam Panu głosu. Proszę Pana. Jeżeli Pan.
Proszę mnie nie tłumaczyć.
Nie, proszę nie, ja tu jestem prowadzącym i Pan mi nie będzie zamykał już, bo ja tu jestem prowadzącym. Nie. Bądźże uczciwy. Ta uczciwość moja polega na tym.
Proszę zatrzymać i otworzyć nagranie.
Chwileczkę. Proszę nie pouczać mnie, co ja mam do. Ja chciałabym go poinformować, Pana radnego. Bardzo prosto. Pan przemawia tu wielokrotnie więcej niż nawet razy, wszyscy razy, na które ja zezwalałem, bo po tym jest Pan radny. Natomiast jeżeli nie widzę żadnego konsensusu, tylko zdania rozbieżne między Panem a Panią wiceburmistrz, to tymi zdaniami rozbieżnymi się to dzisiaj musi skończyć. To są również następne punkty. I nie będziemy siedzieć do wieczora tylko dlatego, że Pan ma rozbieżne zdanie z Panią wiceburmistrz w takim czy innym wątku. Natomiast nie przypominam sobie, ażeby Pan był przeze mnie w jakiś sposób osobą, którą nie zauważam, nie dopuszczam do głosu, nie pozwolę zadać pytania i tak dalej. To jest w tym momencie, wydaje mi się, dla mnie skrzywdzące i na to sobie pozwolić nie mogę. Innych rzeczy w tym zakresie nie widzę. Bardzo proszę odnośnie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami prowadzącymi działalność polityki publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych 2010 rok, jeśli Pan był łaskawy parę rzeczy wprowadzenia i Państwo, jeżeli macie w tym zakresie jakieś pytania, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą do pożytku publicznego i o wolontariacie, gmina ma obowiązek co roku przygotować projekt uchwały i taki program uchwalany jest co roku przed opracowaniem tego programu. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń, gdzie każdy mógł wypowiedzieć się na temat wartości tego programu i działań tam zamieszczonych. propozycji dla na przyszły rok do programu, który obowiązuje na dzień dzisiejszy. I tak do dziedzin obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i przewidywane jako zadania priorytetowe publiczne na przyszły rok, które mogą być realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Pierwszy taki program przeciwdziałanie patologiom społecznym i tutaj zostało dopisane działanie pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym m.in. pomoc rzeczowa, działanie związane z organizacją miejsc pomocy dla osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, organizacja szkoleń, doskonalenie zawodowe, grupa wsparcia, poradnictwo. Przedstawiciele po prostu twierdzili, że to taki zapis powinien znaleźć się w programie. Druga zmiana jest w punkcie ochrona dóbr tradycji i kultury. Tutaj również to zadanie rozszerzono o działania mające na celu pielęgnowanie historii i kultury czeladzi w miastach partnerskich. Wcześniej takiego zapisu nie było. I trzeci program upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. I zapis działania mające na celu promowanie zdrowego trybu życia. Wcześniej też takiego zapisu nie było. I to są praktycznie wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone do programu, który obowiązuje na dzień.
Rozumiem. Czy Państwo w tym zakresie, w tym wywodzie, co przed chwilą Pan przedstawił, chcieli zadać jakieś pytania?
Ja chciałem spytać.
Bardzo proszę Pana.
Chciałem spytać, kiedy będą ogłoszone konkursy na realizację zadań?
Konkurs
to zaraz przyjmiemy budżet, także zaraz to na początku. Ja chciałem spytać, bo mam tutaj kilka miast, które działają inaczej. Państwo wiecie, że można bez przyjęcia budżetu i to również Ministerstwo Sportu i Turystyki przez wiele lat ogłaszało konkurs chociażby na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z realizacją od 1 stycznia do ostatniego grudnia. Ja wypowiadałem się w Senacie na temat pewnych mankamentów, które dotyczą organizacji pozarządowych i tym mankamentem jest właśnie termin realizacji zadania. Tutaj mam kilka miast, które w ten sposób realizują zadania, jeżeli chodzi o działanie, powiedzmy, w zadaniu kultura fizyczna i sport. Tu mam ogłoszony konkurs przez prezydenta Radomia. Z bliższej okolicy Dąbrowa Górnicza, która konkurs ogłasza już w listopadzie na początku albo pod koniec, po to, żeby od 1 stycznia móc realizować zadanie. Mam również Jaworzno, które ogłasza konkurs w listopadzie, dlatego żeby zadanie można było realizować od 1 stycznia. Ja mam pytanie, dlaczego u nas w mieście nie możemy ogłosić konkursu? Na przykład w ministerstwie jest zapis, który mówi o tym, że wielkość przyznanych środków będzie uzależniona od środków, które zostaną zagwarantowane w budżecie gminy. Dlaczego u nas nie możemy konkursu ogłosić, powiedzmy, na początku grudnia, żeby od stycznia móc realizować dane zadanie?
Ale konkurs możemy ogłosić, z tym, że umowę musieliśmy.
Ja wiem.
Po przyjęciu budżetu i stycznia.
Pani skarbnik, ja o tym mówię, żebyś, jeżeli się da, bo teraz na sesji przyjmiemy, bo żeby można było ogłosić konkurs, musimy przyjąć program współpracy. Ten program przyjmiemy teraz w listopadzie. I co stoi na przeszkodzie, żebyśmy na przykład zaraz po przyjęciu tego programu ogłosili konkurs, który byłby, powiedzmy, rozstrzygnięty zaraz na początku stycznia i żeby na początku stycznia podpisać umowę z organizacjami.
To nic nie stoi.
Czyli moglibyśmy, panie kierowniku, taki konkurs ogłosić teraz. Jeżeli tak, to dziękuję.
Wszystko.
Umowę tylko
w tym zakresie ktoś z Państwa jeszcze? Pani jako pierwsza, proszę bardzo.
To ponownie Pana pytanie, Pana radnego, dlaczego do tej pory, jeżeli to jest takie bardzo oczywiste, to dlaczego i tak badanie proste, to dlaczego do tej pory te konkursy nie były opłacane w takim trybie? A moje pytanie to jest takie, jak wyglądało to spotkanie, ile organizacji społecznych uczestniczyło w tym spotkaniu, o którym Pan kierownik mówił i kto zgłaszał te nowe projekty, jaka będzie konkurencja, jakiej konkurencji można się spodziewać przy ogłaszaniu tych poszczególnych konkursów. Ile mamy stowarzyszeń, które zajmują się podobnymi dziedzinami, to znaczy pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, czyli ile mamy, dobrze pamiętam, ile mamy stowarzyszeń, które zajmują się tą sprawą przeciwdziałania patologii społecznym, ile mamy stowarzyszeń, które się zajmują ochroną tradycji i kultury. Ile stowarzyszeń mamy, które zajmują się sportem i mają, jaka jest wiedza na temat tego, czy mają, jakie mają, mają te uprawnienia dotyczące uczestnictwa w ogłaszanych przez nas konkursach.
Dziękuję.
Oczywiście, że stowarzyszeń jest kilkanaście, natomiast my nie możemy się ograniczać do tych stowarzyszeń, które działają w Czelazji, bo jeśli chodzi o pomoc czy osobom niepełnosprawnym, czy osobom zagrożonym patologiami, to jest konkurs, także do niego może przystąpić każdy, złożyć odpowiednio wymagane dokumenty.
Dlatego też pytam, ile stowarzyszeń brało udział w tym, bo powiedział Pan, że wypisanie tych punktów wynikało ze spotkania ze stowarzyszeniami. Ja rozumiem, że ponieważ to jest konkurs, to spotkanie, w tym spotkaniu uczestniczyły przedstawiciele stowarzyszeń Czela. Dlatego pytam, ile było tych zaproszeń, ile było uczestników także spoza Czela. Dlatego pytam o tę konkurencyjność.
Ale to nie ma nic wspólnego z konkurencyjnością. Tutaj to było spotkanie informacyjne, konsultacyjne. Chodziło o to, żeby pozyskać też opinie stowarzyszeń, które do tej pory z nami współpracowały, a więc zarówno i te czelackie, i te nieczelackie. No i ja co prawda nie byłem na tym spotkaniu, ale taki cel był tego spotkania, żeby po prostu konsultować, zanim Państwo będziecie podnosić się do tego, żeby nie było tak, że później któryś ze stowarzyszeń będzie mówić, że nie należało tak zrobić, tylko coś innego. Poza tym ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te stowarzyszenia są jakby sprawą służą najbardziej, to już zadania, które są. Cieszę się, że zgadza Pan ze mną, to należy to tym bardziej podkreślić, że najważniejszą sprawą są zadania, które gmina ma realizować, ale nie samodzielnie, ale poprzez
stowarzyszenie.
Powiem Pani tak, że jak to kiedyś Pan mecenas, nie pamiętam nazwiska, powiedział na szkoleniu, na tym Pani też była, że zmienia się optyka widzenia czy interpretacji prawa. I do niedawna jeszcze nasza regionalna izba prawnikowa twierdziła, że dopóki nie ma projektu czy zatwierdzonego projektu budżetu, ale i też programu, to do tej pory nie wolno było podpisywać jakichkolwiek umów, a tym bardziej jeszcze ogłaszać konkursy. No dzisiaj się to powoli zmienia, bo ja akurat też miałem takie zdanie, że budżet budżetem, ale niektóre rzeczy my powinniśmy z wyprzedzeniem robić. To jest fajnie, no, nie byliśmy prekursorem w tym. Natomiast świetnie, że Pan Przewodniczący znalazł takie gminy, które to już zrobiły, czyli przetarły ścieżki. My sobie to sprawdzimy jeszcze i w tym momencie, jeżeli też
wojewoda nie będzie miał żadnych zastrzeżeń do samego projektu naszej uchwały, co myślę, że w ciągu tygodnia nam się po uchwaleniu uda nam się skonsultować już, no, no to ogłosimy konkurs i nie będzie problemu. Natomiast być może byśmy to wtedy tylko wcześniej uchwalić.
Andrzej Świątek, no proszę.
Przepraszam,
chwileczkę, zaraz. Pytania zostały przez panią zadane.
Tak, ale odpowiedzi.
Pan odpowiadał na pytania.
Ale nie
do końca za odpowiedzi. Chwileczkę, w takim razie jeden moment. Co z punktu widzenia zadanych pytań, na co pan mi odpowiedział i pani profesora? Jeszcze raz. Panu zadać
pytanie. Pytałam, które stowarzyszenia brały udział w tym posiedzeniu, bo pan powiedział, że ponieważ było spotkanie stowarzyszeń i stowarzyszenie zgłosiły te zadania. I pan burmistrz powiedział, że te zadania są najważniejsze. Ale jak
szukałem w projekcie budżetu co do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie znam.
znalazłem, natomiast ja bym znalazł, jeżeli to jest, to jest to bardzo niezgodne z prawem, dlatego że zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego rokrocznie Rada Miasta, przepraszam, rokrocznie Rada Gminy, Gminy Miasta, ustala te zasady. I dopiero po ustaleniu zasad i wskazaniu zadań, które mają wykonać organizacje pozarządowe, pan burmistrz łaskawie to umieszcza w projekcie budżetu. Tak się niestety u nas dotychczas
dzieje
na podstawie takich ustaw. No, musiałbym mieć przed chwilą przed sobą ustawę,
żeby... Ale ja rozumiem, że pan w pamięci cytował ustawę.
Tak, bo ja akurat...
No to może pan jeszcze raz.
Już będzie, ja uważam, że najpierw musi być uchwała Rady Miasta Gminy.
To jest, teraz pan mówi lepiej. Pan tak uważa.
Tak, ja mówię, ja byłem na
nie
szkoleniu...
Nie ustawa, tylko pan tak uważa.
Byłem na szkoleniu, że ma Rada ustalić program, jak wiele innych programów, między innymi również ten program na lata następne, ale to powinno być zrobione według mnie, oczywiście to ja panu odczytam jeszcze, bo sprawdzę, bo dlaczego regionalna izba to decyduje? Między innymi dlatego, że wołał pana, jak pan zajeżdża z przedłożeniem, czy ma pan już uchwałę Rady Miasta w zakresie współpracy z organizacjami. Ile pan to
przyda?
No to może nie wołała, ale ja sobie przepraszam. Ale powinna wołać. Przepraszam bardzo. Nie uczy się po prostu, nie widzi pewnych rzeczy. I proszę Państwa, ale ja myślę, że to dobrze.
O co mi
chodzi, Pani Przewodnicząca? Tutaj kolega powiedział tak, że to jest wszystko za późno, przynajmniej o miesiąc na dwa, żeby można...
Ja tak nie powiedziałem. Ale ważne, Panie Andrzeju, dlatego, że wkłada Pan Przewodnicząca rzeczy, które nie ma...
Ja powiedziałem.
Dobrze. Chodzi o to, żeby już te konkursy przeprowadzić
w grudniu.
Ale o co chodzi teraz? O co
to wam chodzi? Mogę ja coś powiedzieć?
Proszę Państwa, ja prosiłem pana Andrzeja przed chwilą, wcześniej mi narzucał różne rzeczy. Momencie, może ja powiem, chwileczkę zaraz będziesz mógł zwalić. O zadanie pytania w tym zakresie, a nie z wywodu wykładowego uniwersyteckiego, który ma chwilę. Ja osobiście proszę, po to mamy przypiszcza, po to mamy tutaj kierownika.
Ale
chwileczkę, może jeden moment, chwileczkę, może skończmy, panie Andrzeju, przerywam to wszystko. Chciałem przerywać. Pani Danusia, jeszcze chwileczkę.
Króciutko. To, co pan Andrzej mówi, bo pan mówi po prostu wszystko, co nie ma rąk i nóg. Bo pan chaotycznie czepia się jakichś wypowiedzi, to wypowiedzi pana Andrzeja, to wypowiedzi pana Słomki, nie wiadomo o co pan chodzi. A myśmy tutaj dostali do przeanalizowania i przyjęcia do wiadomości program współpracy z organizacjami pozarządowymi i tak dalej, i tak dalej. I taki program formułuje istniejąca w Urzędzie Miasta komórka. Wydział Polityki Społecznej i Wydział Edukacji, prawda, razem wspólnie jest zespół stworzony, który przygotowuje propozycje takiego programu, uwzględniając to ewentualne zadania miasta, które zgodnie ze statutem realizuje miasto, musi realizować i pod taką podkładką, pod taką propozycją zbierają się co roku przedstawiciele tych stowarzyszeń i analizują przyjęty czy zaproponowany wcześniej przez zespół i możliwości wzięcia udziału w konkursach do realizacji przedstawionych propozycji. I takie spotkania odbywają się co roku i takie stowarzyszenia zgłaszają się do konkursu. Pan Andrzej powiedział, że jemu chodziło o pewną rzecz, żeby te konkursy ogłaszać wcześniej, żeby już miesiącem stycznia, czyli wtedy, kiedy wchodzi w realizację nowy budżet miasta, można było realizować takie zadania. I pan burmistrz powiedział, że nie ma żadnej przeszkody, żeby taki konkurs był już ogłoszony zaraz
listopadzie, tak? Jak to jest?
Proszę mnie nie obrażać, panie Andrzeju.
Bo ja wiem, co ja mówię. Pan nie wie, co pan mówi. Będzie przyjęty program procesji. Sesja jest którego? Do końca miesiąca jeszcze zostaje na że można ustalić termin i w pierwszych dniach grudnia
zobaczyć
konkurs ogłoszony. I co pan mi tutaj mówi, panie Andrzeju? Pan uważa, że pan jest jedyną tylko, że tak powiem, wyrocznią, mówiącą dobre rzeczy. A pan gmatwa różne rzeczy i przedłuża nam pan nie działanie. Pan chce analizować program, jak pan ma za jakieś po prostu uwagi do przedstawionego projektu, to proszę powiedzieć, w tym punkcie nam to bym proponował, w tym punkcie bym to, w tamtym punkcie bym proponował to. I co należy do Rady, która ewentualnie przed przyjęciem może pewnie wprowadzić poprawki. A pan na okrągło gada, byle by to
okazało. Proszę pan powiedzieć.
Panie przewodniczący, chciałem się zapytać pana Andrzeja o to, a kiedy to ma być
nie przepraszam, bardzo temu.
Dwa lata temu. I widzi pan, był pan tak świetnie poinformował.
Ukrywał.
A, i ukrywał to pan przed nami, przed nami, nami nie zadowoleni. Natomiast na początku roku, w styczniu, Rada Miejska uchwala plan pracy. Plan pracy Rady i plan pracy poszczególnych komisji. Czemu pan tego nie zgłosił? Żeby to zrobić we wrześniu. Tylko dzisiaj, jak w toku dyskusji, kiedy pan Andrzej, gdzieś tam drugi Andrzej, pan przewodniczący, musiał gdzieś tam szukać, dopiero jak znalazł i wszyscy mówią, no tak, w zasadzie nie ma żadnych przeszkód. Ja o tym od dwóch lat wiem. Ale wam nie powiedziałem. To po co byśmy dzisiaj dyskutowali, jak bym wam powiedział?
Panie burmistrzu, proszę się nie śmiać.
Niech pan weźmie trochę odpowiedzialności na siebie, że pan wiedział o tym i on pan świadomie zadymę po to, żebyśmy mieli tylko czyli tylko pan przedłuża nam czas.
Panie Andrzeju, ja nie udzieliłem panu głosu.
Bo musi pan przedłożyć w projekcie wydatki na współpracę.
Albo
się dopasowujemy do wydatków, albo na odwrót.
Dziękuję bardzo.
Nie ma pan racji, bo gdybyśmy uchwalili plan, zagwarantowali środki, to musiała być specjalna uchwała Rady Miejskiej, która rezerwuje środki w przyszłorocznym budżecie. Ale więc nie mówi pan
prawdy.
Przepraszam panu, pan Andrzej odpowiadamy.
Proszę.
Ja tylko krótko. Panie Andrzeju, chciałem panu powiedzieć, że o dziwo, że komisja rozumie, pan nie rozumie. To jest taka moja dygresja do tego, o czym dyskutujemy, bo sprawa jest bardzo prosta i myślę, że nie wymaga pół godziny dyskusji. I chciałem panu powiedzieć, że nie odkryłem Ameryki, że tak można by było robić. Tylko to, co powiedział pan burmistrz, że interpretacja prawa się zmienia. I skoro mogą robić to inne gminy i inne RIO przyzwalać na to, to dlaczego również nie przeradzi? To tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję, zamykam ten temat. Jeszcze teraz w punkcie czwartym, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego, ogólnego perspektywicznego zagospodarowania przestrzennego miasta Przeladzi dla terenu 3DK86, jest to uchwałą numer 8-4903 Rady Miejskiej 27 marca 2003. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Mamy na sali burmistrza, który mógłby w tym zakresie udzielić odpowiedzi. Chwileczkę. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Proszę bardzo, będzie.
Proszę. Nie wiem. Proszę. Nie wygadam.
chyba będzie nam potrzebny, to pana znowu poprosimy.
Proszę bardzo.
Stosunku do tego opowiadania, pani doktor, to poczekamy na dyskusję pani Gajdy.
Tak, tak. I może jeszcze, żeby nam Agnieszka przyniosła mapę
widzenia. W międzyczasie, póki nie mamy, ja chciałem państwa radnych, ponieważ mamy przez siebie proponowany porządek na czwartek. Analiza projektu budżetu to będzie przedstawiona na sesji, tak? Pani skarbnik? Tak? Tak, oczywiście. Nie będziemy wychodzić w tej chwili przez orkiestrę.
Czemu?
Proszę?
Czemu? Dlaczego nie jest...
No bo to samo będziemy usłyszymy na sesji.
Wszystko będziemy usłyszeć na sesji.
No nie wiem, to są pytania szczegółowe i są pytania ogólne.
Czy pan... Panie, ja co powiedział, to proszę...
No.
Demokratom, a pan normalnie tutaj
wprowadza. Moment, spokojnie, spokojnie. Proszę nie obliżać sobie. wzajemnie i proszę takich rzeczy.
Pan nie mówi. Pana pan próbuje też obrońcową republikę jakąś, czy księdza prowadzić tutaj.
Było pytanie dotyczące przez panią Szotowską. Zadała pytanie, państwo poprosiliście panią Zosię, ażeby była uprzejma odpowiedzi na temat. Proszę.
Mówimy o projekcie pomiar 4.
Tak, tak, tak. To spina.
Tak, tak. No ja nie dochodzę do pana przewodniczącego, bo...
Nie, to co, o co prosiliście, ażeby na pełnego zdania.
Zdarzyć, ale proszę jeszcze raz i rzeczywiście prosimy do protokołu.
pani radna zadała pytanie, proszę odpowiedzieć do protokołu, gdzie jest ten błąd, jaki jest błąd.
Wyjaśnijmy go, bo to jest projektanta najprawdopodobniej.
Tak, ale to po prostu załączy.
Błąd projektu numer 5, tak?
Tak, załączniku.
Czy błąd projektu numer 5?
Tak.
Proszę powiedzieć numer 5, proszę powiedzieć.
Panie Andrzeju, czy pan jest członkiem komisji?
Jestem radnym. Jestem radnym, panie przewodniczący.
Czy pan tu prowadzi swoje posiedzenie, czy ja prowadzę?
Ja nie wiem, czy pan w ogóle, przepraszam, po prostu pan akurat może nie łapie w tej chwili rzeczywistości w tym miejscu.
Ja rozumiem, że pan sobie może pozwolić na różne insynuacje,
ale, nie mogę
ale proszę się zachowywać. Proszę się zachowywać.
Proszę Państwa, to nie jest pierwszy przykład.
Ale chwileczkę, pan będzie uprzejmy, że ja na razie mówię.
Panie przewodniczący, niech pan czuwa nas.
Ale proszę nie imputować mi dzisiaj różnych rzeczy, dlatego że pan uczciwie nie życzę sobie. Chwileczkę. Proszę Państwa, rzecz była po prostu następująca. W punkcie 4 i 5, z punktu 5 zadała, ja pytałem o punkt 4, a z punktu 5 zadała pani doktor Szotowska pytanie. No trudno jest komuś nie pozwolić, żeby zadał pytanie. Pytałem o punkt 4. Pytanie było z punktu 5. Była to pierwsza osoba, która chciała zadać pytanie. Na to pytanie otrzymała taką, a nie inną na dzień dzisiejszy odpowiedź. W związku z tym, ja jeszcze wrócę do tego punktu 4. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym zakresie chciał zadać jakieś pytanie? Poprzednio przejeżdżałem, pierwszą osobą była pani doktor Szotowska, która zadawała pytanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo.
Może. Ja rozumiem, że pani Szotowska zadała pytanie do punktu 5, tak. Do projektu 5,
tak.
Przed czasami, że dzisiaj jeszcze, ponieważ jesteśmy pierwszą komisją, że dzisiaj dostaniemy właściwą mapę i że będziemy mogli na temat tej
nie dostaniecie państwo dzisiaj, musimy to wyjaśnić. Czyli to nie jest taki istotny element.
No to ja rozumiem, że jeżeli jeszcze tego nie będzie naszego jutra, to nie mamy o czym mówić na sesji, bo
to pani
to tak będzie dyskutować. No tak, radni decydują, to rzeczywiście nawet może mogą większość, nie musi resztę słuchać. Czyli ja proponuję po pierwsze, żeby z powodu tego błędu zostać ten projekt.
No to proponuję, żeby uwzględnić wniosek pani, no, może poczekać jeszcze 2 miesiące.
Który nie ma wad i
pan się zdecydował.
może pani to histeryzowała, bo dbało pani zdrowie, jestem naprawdę. Chciałbym panią jeszcze kiedyś spotkać, niekoniecznie w radzie oczywiście, ale chciałbym pani powiedzieć, w związku z tym wróciła do tematu w styczniu i wszyscy ci zależało na tym, żeby uchwalić to jak
najszybciej. Dziękuję bardzo, że pan przewodniczący radny jest głosowany. Jestem przewodniczącymi radni tak chętnie.
Przecież pani wymiła z tego, przed chwilą pani wymiła z radnych, że ten
wniosek przyjął. Dziękuję bardzo. Nie dobrze by było, żeby obracować na czymś, co nosi jakieś, ma jakieś wady. Także proszę się przyznać do tego, że to pana wady powodują to, że pan musi to wyznać.
Dziękuję bardzo za dyskusję. Zamykam tą dyskusję w tym zakresie. To jest wszystko. Czy w stosunku do materiałów sesyjnych jeszcze ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Proszę bardzo.
No opuścił pan jednak ten punkt czwarty.
Pytałem przez pytał o nim.
No czy ktoś tam jeszcze, ale przed...
Nie, ktoś tam jeszcze, tylko pytałem, czy w punkcie czwartym ktoś zabrać
było. Najlepiej by się o niczym nie rozmawiali, by to się zbierali i patrzyli na ten. Chciałam zapytać na temat projektu numer 4. Na poprzednią sesję ten projekt był skierowany. Na wniosek przewodniczącego Komisji Rozwoju Władysława Oczkowicza w poprzednim miesiącu został wycofany, znaczy nie został przedyskutowany, został, jak się potem okazało, komisja nie rozpatrzyła tego wniosku i zwróciła się do pana burmistrza, żeby pan burmistrz wycofał z projektu w porządku obrad ten projekt uchwały i ona wraca w tej samej treści. Chciałabym zapytać, bo wtedy chyba nie było pana burmistrza, to znaczy nie wiem, kto w pana imieniu wycofywał ten projekt, ale pani wiceburmistrz wycofała. Tutaj nie ma żadnych zmian, to ten sam projekt, który nie podobał się część komisji.
Panu władzę,
to jak pani powiedziała,
tego tutaj nie ma.
Tak, ale
jest to też... Ja nie zamierzam opowiadać, bo ja mam coś tego, co tak powiem dla pana.
Ja przedstawiam tylko to, że na mnie komisja głosowała na wniosek pana Władysława Oczkowicza. Dlatego to jest chyba w protokole komisji, także ja nie mówię, że nie chciałam o panu Oczkowiczu, mówię o pracach tej komisji. I dlatego chciałam zapytać, bo wiem, że komisja wniosła o to, żebyś chciała mieć jakieś materiały, z których bardziej by się skutecznie dowiedziała, o co to chodzi w tych sprawach z firmą, która posiada ten, czyli Budroko, która posiada te udziały, która sprzedała udziały w spółce, że nie może wziąć kredytu. Do materiałów na dzisiejszą sesję żadne wyjaśnienia ani inwestora, czy tego właściciela tamtych gruntów, które powodują zmianę planu, no nie ma żadnych materiałów i projekt wchodzi w tym samym, że tak powiem, w tym samym brzmieniu. Zresztą chciałabym o opinię pana burmistrza, ale pan już powie, bo tu nie ma akurat już, bo się nie odbiło prawdopodobnie. W uzasadnieniu tego projektu nie ma pana podpisany, był projekt w tamtym projekcie był pana podpis. Ten jest identyczny. Czy może nam pan wyjaśnić w takim razie, co przemawia za tym, że ten pan zmienił? Oprócz tego tekstu jeszcze, czy to jest?
Tam jest napisane, może pani uzasadnienie.
Co wystarczy?
Pani w zasadzie powiedziała swoimi słowami, o co w tym wszystkim chodzi. Ja nie mam to do nas, to wniosek inwestora, nie mój. Inwestor tyle przekazał, co przekazał.
Proszę pana, pan jest tam projektodawcą tej uchwały, czyli przystąpić do zmiany planu.
No, tak, ja się zgadzam, że potrzeby inwestora w tym przypadku akurat idą, są zgodne z naszymi interesami. Nie widzę powodu, żeby się tego nie zrobić.
Ale te interesy naszych interesów pan nie przedstawił w tym uzasadnieniu.
A nie chodzi o interesy?
No interes firmy jest taki, żeby jak najszybciej powstała tam inwestycja, która będzie opodatkowana i będzie to ten podatek gminy. Ale to są ryby na Śląsku, proszę pana. Pan się dowie w Górniku, pana sąsiada. No więc nie pan mi nie przeszkadza, jak ja mówię, proszę? No.
No proszę bardzo.
Więc jeżeli inwestor bierze kredyt i ze względów kredytowych musi dokonać jakichś tam zmian, to ja nie widzę powodu, żebyśmy przeszkadzali mu w budowie, bo nam
czy razy przekonam, to Państwo zagłosujecie. Natomiast nic więcej nie mogę dodać. Poza tym, co jest napisane.
Chciałbym zadać pytanie?
Proszę, króciutkie jedno pytanie i kończymy ten temat.
Co się stało między tym 28 października a 22 listopadem, czy 15 listopadem?
To jest wszystkich świętych.
Było wszystkich świętych, tak. Ale co się zmieniło w relacjach między panem a tym inwestorem, skoro na poprzedniej sesji to pani wiceburmistrz, mając pańskie pełnomocnictwo, wycofała projekt. Wycofała projekt, bo gdyby lata to odrzuciły panią
zarządzającą. No, przed chwilą prezentowałem projekt.
Panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć, co się stało.
To by spróbuję panu
zrobić. No, no proszę, co pan
zrobił. Przed chwilą wycofałem projekt.
Kto do kogo dzwonił? Co się zmieniło?
Panie, skończ pan. Myśli pan, że jest z PiSu, czy co?
Ja nie chcę PiSu. To czy to jest pan, jak pan był z to pytanie,
że to proszę. Państwa, proszę państwa, że już proszę. Zamykam się
z moim kolegą.
Proszę pan.
Bo ja tu jestem
przewodniczący. No niech pan burmistrz się powie, co
panie
się
stało. Panie Andrzeju, pan wyższy, pan pozwoli, że zamykam dyskusję w tym zakresie. Przechodzę do następnego punktu. Natomiast panią radną Teresę Koszmalę, zwracaj się do niej, do pana Andrzeja
Kłosia.
Panie Andrzeju,
wycofałem plan zagospodarowania.
Panie Andrzeju,
nie pani ma
patrzeć.
Panie Andrzeju, do pana mówię. Oczekuję nic, teraz ja mówię. Pan będzie uprzejmy przestać. Do pani Teresy i do pana Andrzeja zwracam się, żeby byli uprzejmi przeprosić Wysoką Komisję za to, co przed chwilą powiedzieli. Że jesteśmy praktycznie, można powiedzieć w cudzysłowie, nierobami, którzy przychodzą się tutaj albo na herbatkę, na kawkę od godziny 11, to tylko Państwu zależy na tym, żeby tu była komisja czy jakaś dyskusja. Nie życzę sobie czegoś podobnego, jak i moi koleżanki i koledzy sobie również nie życzą. Proszę takich słów nikomu nie wmawiać, nie imputować i takich pomyślonków. To nie jest normalne. To, co dzisiaj zaczynacie Państwo przechodzić, a Pan Andrzej w szczególności odnośnie, tak jak tutaj słyszę, telefonu, to jeszcze komisje śledcze tam się porównywać.
A co pan,
państwa,
co pan myśli, że co
nic, 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 nie pana, nic, 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 nic,
nic, nic, nic, nic, nic,
nie, nie, nic, 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 nic,
nic, nic,
nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic,
nic, nic, nic, nic,
nic,
nic,
nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic,
nic, nic, nic, nic, nic, nic, nic,
nic, nic, nic, nic, nic, nic, ja
skończyłem. Ja nie zmieniłem.
Proszę, proszę.
Ale za to ja pan, sposób, gdzie pan udowodni?
Panie Andrzeju, pan też
kara. No, jacyś tacy ludzie, którzy sami nie mają przez tych rąk, nagle się okazuje na
proszę państwa, przechodzimy do następnego punktu. Koniec dyskusji w tym zakresie. Proszę państwa, przechodzimy do punktu sprawy bieżące. Na ręce pana Sławomira Sienka, przewodniczącego, pani ordynator oddziału opieki paliatywnej w Będzinie, pani Tatiana Pietrzycka, zwróciła się o poinformowanie organizacji konkursu. Proszę nie przeszkadzać mi teraz.
Oświadczam, że pan burmistrz mi grozi.
A czym?
Proszę, proszę przestać
mówić
w tej chwili. Ja teraz mówię. Pragnę pana poinformować o organizacji konferencji naukowej z okazji 10-lecia powstania opieki oddziału opieki paliatywnej w szpitalu w Będzinie, która jest planowana na 2 lutego 2010. Zwracam się z prośbą o wsparcie działalności naszego oddziału w formie finansowej około 3000 zł na konto naszego stowarzyszenia w Będzinie lub zakupu rehabilitacyjnego materaca przeciwodleżynowego, zmiennociśnieniowego, alfabet, produkowane przez firmę itd., itd. Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Paliatywno-Hospicyjne Nadzieja w Będzinie oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Będzinie. Konferencja ta umożliwi nie tylko szkolenie naukowe personelu medycznego naszego regionu w dziedzinie opieki paliatywnej, ale przyczyni się także do przybliżenia osiągnięć działania oddziału opieki paliatywnej w Będzinie w minionych 10 lat. Zaproszenie oraz szczegółowy program konferencji prześlemy w późniejszym terminie. O czym Państwa informuję. I to będzie jedna sprawa. Następna to będzie inspektorat ochrony środowiska, to będzie pan przewodniczący, tośmy otrzymali, to będzie na sesji po prostu nam podał. Teraz jeszcze, proszę Państwa, otrzymaliście Państwo wszyscy, czy nie? Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. W odpowiedzi na wnioski Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa przyjęte na posiedzeniu 23 października 2009 dotyczące budynku przy ulicy Szpitalnej 5 informuję. W budynku na poziomie piwnic zaprojektowana została wentylacja mechaniczna. Czy Państwo to otrzymali, czy nie? To ja mam, tak? Dobrze, dziękuję. Ja przeczytam całość. Wentylacja mechaniczna w nawiasie wentylatory w ilości 2 sztuki zamontowane na kominach ponad dachem budynku. Jednocześnie pozostawiono dwa przewody wentylacyjne 19x25 w ścianach zewnętrznych piwnic. W zamontowanych pełnych drzwiach do piwnic zawiercono otwory w dolnej części, aby wymusić wymianę powietrza w pomieszczeniach piwnic. O tym żeśmy mówili, będąc tam na tej wizji lokalnej. W czasie nawiercania otworów w drzwiach wyjściowych do chwili obecnej podczas systematycznych przeglądów stwierdzono, że wilgoć sukcesywnie ustępuje. Zostaje podjęte dalsze kroki mające na celu całkowite wyeliminowanie wilgoci z pomieszczeń piwnicy. To jest akt 1. Tu jeszcze będzie. Akt 2. Zwrócono się do PGK Alba w Czeladzie o większą dbałość w zakresie czystości klatek schodowych i korytarzy. Została wzmocniona kontrola nad wykonywanymi pracami przez firmę, której zleciliśmy utrzymanie czystości. A 2 przez 2. Wjazd na teren parku dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich zostanie wykonany w 2010 roku. Proszę wyłączyć komórkę. Na chwilę obecną wygodny wjazd na teren parku możliwy jest przez plac senior, gdzie nie ma utrudnień w postaci barier architektonicznych. Następny odpowiedź. Poręcze przy schodach wejściowych oraz schodach terenowych prowadzących do parku zamontowane zostaną w pierwszej połowie 2010 roku. Odpowiedź A. 4, 2 przez 3, 2 przez 4, tak. Odnośnie 2 przez 4, to tu mamy odpowiedź, będzie w terminie późniejszym. 2 przez 5, odżywienie piwnic oraz likwidacja pleśni nastąpi po całkowitym osuszeniu piwnic. Grzejniki zamontowano na świetlach bocznych drzwi wejściowych, element stały. W uzgodnieniu z projektantem na świetla i skrzydła drzwiowe zostanie naklejona folia lustrzana od wewnątrz. To co pani Danuta Walczak mówiła. Trzepaki zostaną zainstalowane w pierwszej połowie 2010 roku, co mówiła pani Teresa Kosmara. Zakład budynków komunalnych pozytywnie rozważył możliwość zorganizowania świetlicy w pomieszczeniu usytuowanym w kondygnacji piwnicznej, ponieważ jest ono wyposażone w instalację grzewczą, elektryczną i wentylację. Grzejniki w korytarzach zostały ustawione i zabezpieczone tak, aby uzyskać jednakową temperaturę. Na schodach zewnętrznych zakład budynków komunalnych zamontuje nakładki antypoślizgowe. Otwory wentylacyjne w drzwiach do wszystkich piwnic zostały wykonane. Proszę Państwa, my tu jeszcze mamy na dzień dzisiejszy, ale ja tej informacji nie widzę.
A ja jeszcze do tej odpowiedzi mogę skorzystać z obecności Pana.
Proszę Was, tak? Jeżeli tam ktoś coś... Proszę,
do tej odpowiedzi odnośnie tutaj zamontowania tych karoserów na świat wejściowych do tego domu matki, prawda, samotnej. Czy to jest logiczne?
Nie wiem, nie widziałem.
No tak, ja na przykład to dosłownie mi włosy pani burmistrzu zęba stanęły, bo po raz pierwszy jak żyję tyle razy nie widziałam, że przy wejściu do budynku na drzwiach oszklonych ustawia się.
ogłaszania ogrzewaniem elektrycznym. Czy znowu my budujemy tor i świadomie wiemy, że będziemy opłacać, bo taka matka samotna to nie ma możliwości jakichś olbrzymich finansów, żeby to opłacić. Wiemy, że energia elektryczna drożeje, że wszystko że po prostu, no to nie umiem sobie tego wyobrazić. To miał takie pomyślne założenie, aż elektrycznego ogrzewania, a drugi raz do tego nieszczęsnego. Teraz jeszcze proszę sobie wyobrazić, że pokrętło od regulacji ciepła wychodzi lekko poza światło drzwi. No to ja już tego tutaj
nie wiem. Nie, ja nie przeglądam projektu za światło, bo w związku z tym...
No ale to jest nowy pomysł, to jest wydanie pieniędzy, szklane drzwi. Przecież wiadomo, że szklane drzwi, my wszędzie likwidujemy przedszklone powierzchnie, żeby uzyskać jak najwięcej, żeby jak najmniej tego ciepła tracić, a my do domu wejściowego robimy w przedpokoju szklane drzwi. No, no nie wiem, po to wtedy, to nie jest żerowski to. To nie wiem. Jak to rozumieć, bo to są po prostu idiotyzmy. Bo ktoś, ja sobie nie wyobrażam, czy ktoś z nas chciałby mieć do domu, chodzić i ma drzwi przeszklane, do przedpokoju, każdy kto wchodzi widzi, że ja mam to, że mam szafkę zupami, czy szafę jakiś cel, czy coś takiego, dla takiego mieszkania. Czyli można tam było, ktoś mi powiedział, żeby to ładnie wyglądało.
Nie wiem czemu, może jakiś tam przepis to wynikało. Postawimy to, no i tyle.
No to jeszcze, no przynajmniej, ale żeby te kalorycery dosyć, ci sami, którzy to wstawiali, ci robotnicy, by się zgłosili, że nie widzieli, żeby coś takiego można było zrobić, a poza tym nie mogą się ze swoim wykonawcą, czy tą całą dyrekcją, od miesięcy dozwonić, żeby pewne rzeczy uzgodnić, no do tego
to
zupełnie
nie to robi ZBK.
Ale oni mają firmę, że je zajęło, jest dyrektorem.
Pani radna, to wszystko nadzoruje ZBK.
Ja wiem, co
nadzoruje. Niech pani nie szuka winnych i nacierzyców, bo to są konkretni ludzie. A pan burmistrz jest nadzorującym dyrektora ZBK. I miesiąc temu przecież byliśmy, nie świątek był. I tam nadal szukał czegoś, tylko szanowna wysoka komisja, 10 młodych ludzi tym dalej, zaufanych przynajmniej 8 i zauważyła to do pani przewodnicząca. No ja się cieszę, że pani przewodnicząca nareszcie zauważa te niedoskonałości, które nie zauważyłem, tylko wszedłem do kontrolować szpitalną.
Proszę państwa, momencik, stońmy, bo wiemy, o co chodzi. Byliśmy tam razem, wiemy, o co chodzi. W odpowiedzi jest, jak sami widzicie i jest, przeczytałem. Jeżeli kogoś z nas nie będzie satysfakcjonować, to proszę jeszcze raz na sesji w interpelacjach, chwileczkę, w interpelacjach podjąć. Tam było, to jest kwestia, grzejniki zamontowano na naświetlach bocznych drzwi wejściowych w formie elementu stałego. Te drzwi, one są nieotwierane i tam
nie
drzwi,
jest
tylko to jest po prostu element stały. Takie drzwi zostały w ogóle zaprojektowane i tu w tym jest największy problem. Na naświetla i skrzydła drzwiowe zostanie naklejona folia lustrzana od wewnątrz, czyli na odbicie ciepła. Chwileczkę, ale przecież chciałbym, że to jest dobra odpowiedź. Wcale ta odpowiedź nie musi być satysfakcjonująca dla nas. Ja przeczytałem to, co kogoś nie satysfakcjonuje. Wrócimy do tego na sesji. Proszę państwa, jeszcze jest ostatnia sprawa, mianowicie myśmy powinni dostać skąd informacje dotyczące ilości zachorowań czeladzi w powiecie na grypę w miesiącu wrzesień, październik. Ja takiej informacji nie dostałem, może doczytał się którejca, ale on dzisiaj rano do mnie dzwonił, żeby poprowadzić komisję, bo wyłożył się po prostu w łóżku na grypę, i tym się skończyło. I proszę państwa. Nie, nie, to jest w ogóle nieporozumienie, bo w pogotowie w miesiącu wrześniu i październiku zanotowało 3 przypadki wożące do szpitala, a nie, a pszczelarzy w tej chwili choruje plus minus 500 ludzi na grypę. I o to nam chodzi. Jedynie bym prosił, żeby pan przewodniczący jeszcze do czwartku, ponieważ jest to 26 listopad, żeby podał nie tylko, żeby zebrał te przypadki, które sanepid podaje, czy ktoś podaje, żeby za wrzesień, październik i powiedzmy do 20 listopada. I to jest, proszę Państwa, wszystko, resztę, proszę Państwa, na sesji Państwo zabiorą głos. Na tym, proszę. Co? To na sesji wszystko. Oczywiście, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, że było mało sprawnie. Przepraszam, proszę Państwa. Sądzę, że następny raz.